Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Tęsknota za wolnością w muzyce początku XX wieku przybrała kształt jazzu. Choć twórcy gatunku, potomkowie czarnych niewolników, przeważnie nie znali nut, nie mieli problemów, by w swe instrumenty tchnąć ducha, niejako bez słów oddając najgłębsze pragnienia i tęsknoty serca. I dziś są w jazzie muzycy, których twórczość inspirowana jest stanem ducha, ludzie, których muzyka o Bogu opowiada i do Niego prowadzi. O saksofoniście Piotrze Baronie opowiemy już za chwilę. W magazynie 11 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy skrótem watykańskich aktualności. Biskupi Kalabrii rozpoczęli wizytę Ad Limina Apostolorum. Region ten, leżący na południu Włoch, ma 2 miliony mieszkańców. Istnieje tam 11 diecezji oraz jedna eparchia obrządku bizantyjskiego. Plagą regionu jest bezrobocie i zorganizowana przestępczość. Przewodniczący tamtejszego episkopatu, arcybiskup Vittorio Luigi Mondello, podkreśla, że Kościół usiłuje walczyć z mafią poprzez formy katechezy nastawione na zmianę mentalności. Nieprzejednana postawa wobec mafii cechowała zmarłego wczoraj na Sycylii kardynała Salvatore Pappalardo. Emerytowany arcybiskup Palermo miał 88 lat. W telegramie kondolencyjnym Benedykt XVI podkreślił ogromne dobro, które kardynał Pappalardo szerzył dzięki swej cierpliwej działalności duszpasterskiej. Zmarły purpurat piętnował mafijne morderstwa na Sycylii i odprawiał msze święte żałobne za ofiary. Często wzywał mafiozów do nawrócenia i pokuty. Aktualnie kolegium kardynalskie liczy 186 członków, w tym 114 elektorów. Uroczystości pogrzebowe kardynała Salvatore Pappalardo odbędą się 12 grudnia w palermitańskiej katedrze. 4 bazyliki większe w Rzymie, świętego Piotra, świętego Jana na Lateranie, świętego Pawła za murami i Matki Bożej Większej nie będą już się nazywały patriarchalnymi, ale papieskimi. Benedykt XVI zrezygnował z używania tytułu Patriarchy Zachodu. Chodzi o niebudzenie skojarzeń z tym poniechanym obecnie tytułem. Poinformował o tym na konferencji poświęconej wykopaliskom w Bazylice i Przygrobie Apostoła Narodów kardynał Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Pierwszy archipresbiter Bazyliki Świętego Pawła za murami przedstawił wyniki prac wykopaliskowych. Pozwoliły one na odkrycie pochodzącego z IV wieku, a przez długi czas zaginionego, sarkofagu Apostoła Narodów. W galowym koncercie w Rzymie z okazji 25-lecia Fundacji Jana Pawła II jednym z solistów był Piotr Baron, saksofonista, laureat międzynarodowych festiwali, nagrywający płyty i występujący z amerykańskimi gigantami jazzu. O wyjątkowej karierze, w której ogromną rolę odegrało nawrócenie i ewangelizacja muzyką, Piotr Baron opowiada Piotrowi Kowalczukowi.
Co roku uczestniczę w rekolekcjach muzyków chrześcijan. Odbywa się to w Grudku nad Dunajcem i nazywa się Strefa Chwały. Muzycy odbywają specyficzne jam sessions w Duchu Świętym, czyli są to uwielbienia muzyczne połączone często z wylaniami Ducha Świętego. Na ostatniej Strefie Chwały spotkałem pana Piotra Pałkę. To on przygotowywał wszystkie chóry, które śpiewały dla Jana Pawła, a ostatnio dla Benedykta XVI, na krakowskich Błoniach. Zaproponował mi karkołomną rolę bycia solistą, saksofonistą jego chóru. Potem się dowiedziałem, że to jest wielki koncert z okazji 25-lecia Fundacji Jana Pawła II.
Grający na sopranie Piotr Baron po obu stronach oceanu nagrał ponad 60 płyt, w tym z amerykańskimi wirtuozami, których nazwiska zapierają dech każdego jazz fana. Trębacze Art Farmer i Eddie Henderson, pianista John Hicks czy perkusista Victor Lewis. Ba, wykłada i prowadzi zajęcia warsztatowe na uniwersytetach w Kalifornii, w ojczyźnie jazzu. Skąd wzięła się ta miłość do synkopy, improwizacji, do wyłamanej bluesowej nuty?
Mój ojciec był w czasie wojny partyzantem. Amerykańskie zrzuty zawierały papierosy i płyty gramofonowe, które się nie tłukły. To były płyty Gershwina, Benny Goodman, Glenn Miller. Ojciec te płyty przechował. Ja część tych płyt mam do dzisiaj. Słyszałem, jak ojciec słuchał tych płyt. Pamiętam, że bardzo mnie fascynował głos takiego zachrypniętego pana. Ojciec mi wyjaśnił, że to jest Louis Armstrong i że to, że on jest zachrypnięty, to nie znaczy, że on śpiewa brzydko. Nie wiedziałem, co mnie pociąga w tej muzyce najbardziej, ale teraz już wiem, mogę powiedzieć, to był rytm. Mama zabrała mnie w Kołobrzegu, ja miałem wtedy 12 albo 13 lat, na koncert zespołu Asocjacja Haga. Śpiewał z tym zespołem Andrzej Rosiewicz, to był pierwszy jazzowy koncert, jaki usłyszałem live. No ja po prostu oszalałem już w trakcie tego koncertu, a co dopiero potem.
A potem to już ja opowiem. Był rok 75, prowadziłem wtedy klub jazzowy we wrocławskim pałacyku i zorganizowaliśmy koncert, w którym razem z profesjonalną sekcją rytmiczną mógł wystąpić każdy, ale był jeden warunek. To musiał być młody amator. Po prostu łowiliśmy talenty i tak w jazzowe sidła wpadł 15-letni wówczas Piotruś Baron.
Wiem tylko, że potem nie spałem całą noc. Co wtedy nie pozwalało mi zasnąć, było to, że było nas na scenie czterech. Ja miałem lat 15, oni znacznie więcej. Wszyscy graliśmy to samo, wszyscy graliśmy w jednej sprawie i nagle zatraciła się hierarchia. Ważne było, żeby ten zespół razem zagrał muzykę. Czegoś takiego nie przeżyłem nigdy wcześniej. Potem zaledwie kilka razy.
A dla nas było jasne. Mieliśmy w ręku nieoszlifowany jazzowy diament. Wieść poszła w polski jazzowy świat. Kilka lat później Piotr Baron grał już w zespole Ptaszyna Wróblewskiego, zdobył nagrody w festiwalu Jazz na Dodrą, a potem Grand Prix festiwalu Jazz Aldia w San Sebastian. Zaczął współpracę z całą polską i europejską czołówką. Tomaszem Stańko, Zbyszkiem Namysłowskim, Jasperem Wandhoffem, a grał tak dobrze, że nagrać z nim płytę przyjechał specjalnie do Wrocławia amerykański Astrąbki. Sam
Art Farmer mieszkał w Wiedniu. Kuba Stankiewicz był wykładowcą fortepianu w Gracu. Grac to najsłynniejszy jazzowy uniwersytet w Europie. Poznał Arta Farmera. Jako że razem z Kubą wtedy pracowaliśmy dosyć często, Kuba z bomby, ni z gruchy, ni z pietruchy, uderzył do mistrza, pytając, czy mistrzu, czy zagrałbyś z nami. Myśląc o zespole, w którym wcześniej nagraliśmy dwie takie fajne młodzieżowe płyty Traveling Birds Quintet. Wtedy Kuba wręczył mu jedną z płyt, pierwszą. Kilka dni później Art Farmer odpowiedział Kubie pozytywnie. Art Farmer, naprawdę nie byle kto, opowiadał nam rzeczy, które nas, grających wtedy z nim, pootwierały niesamowicie na modus powstawania bebopu. Bo Art Farmer to był jeden z największych bebopowców świata. Co to jest bebop? Bebop to jest to, co grali Charlie Parker i Dizzy Gillespie. No to właśnie jest bebop.
Nie tylko z punktu widzenia artystycznej kariery, najważniejszy rok w życiu Piotra. Bo w tym roku Piotr Baron narodził się po raz drugi.
W mojej optyce jazz był muzyką skrajnie sekularną, związaną z tu i teraz. Ma być dobrze, wesoło, miło. W latach 80. religijność mnie irytowała. W 97 roku już czułem, że jest jakaś pustka, że coś jest nie tak, że czymś trzeba to wypełnić. Prowadziłem program telewizyjny. Jednym z gości tego programu był ojciec Andrzej Konopka, dominikanin. To było dzień przed wielką wrocławską powodzią i niedługo po Wielkim Kongresie Eucharystycznym, kiedy gościliśmy Jana Pawła. I ojciec Andrzej Konopka opowiadał o tym, że na Kongresie Eucharystycznym to była lekcja, a jutro będzie egzamin i że musimy stanąć do tego egzaminu. Te słowa mnie osadziły w miejscu, tym bardziej, że ludzie, którzy dzwonili do nas, opowiadali o tym, że a tam jakaś powódź, jakaś woda. Oni sobie piekli kiełbaski, grillowali, to był lipiec. Nie zdawali sobie sprawy z tego, co ma nastąpić. I wtedy dopiero dotarły do mnie słowa Ewangelii. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, których użył wtedy ojciec Andrzej. I jak ta woda ustąpiła, ja zacząłem regularnie chodzić do dominikanów na msze, które są jakby wymyślone z myślą o jazzmenach. To są msze co niedziela o 21.30. Jazzman właśnie w tej porze operuje największą dyspozycją duchową i umysłową. No i wtedy zmieniło się wszystko. Ja nie wiem, czy ojciec Andrzej był tym aniołem, którego mi zesłał Pan Bóg, żeby mnie nawrócić, ale mam wszelkie dane, aby tak podejrzewać. W każdym razie, jakby powiedział Jerzy Turandot, nawrócił mnie nie przerywając snu. Ja długo chodziłem z tym, że teraz ja jestem nawróconym chrześcijaninem i gram na saksofonie jazz, to coś trzeba zrobić, żeby grać to na chwałę Bożą. I wtedy usłyszałem w telewizji Bogu Rodzice. No pieśń znaną każdemu. I mnie to usadziło w miejscu, ponieważ poczułem wzruszenie identyczne z tym, jakie poczułem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem pierwszą część Love Supreme Johna Coltrane'a, czyli Resolution. Skoro jest takie wzruszenie, to trzeba je zagrać. Skoro Resolution i Bogu Rodzica, to trzeba to umieścić w tym modusie muzycznym. Że skoro i tak na mnie wszyscy plują, że jestem polską kalką, czy też polskim klonem Johna Coltrane'a, no to już niech plują dalej. 2-3 lata chodziłem z tym pomysłem. Bardzo długo rozmawiałem o tym z Piotrem Wojtasikiem. Dlatego znowu nie wiem, czy to jest moja płyta, czy nasza płyta. Ja w 1994 roku, kiedy grałem w zespole Jarka Śmietany, miałem zaszczyt wystąpić na Jazz Jamboree w zespole Jarka, w którym na trąbce grał Eddie Henderson. Człowiek legenda, największy żyjący trębacz jazzu. Bardzo się z Eddiem Hendersonem zaprzyjaźniliśmy. Po bez mała 10 latach postanowiłem się odważyć i zaprosić go na trasę do Polski. Zaprosiłem go, przyjechał, grał. Pojawił się pomysł nagrania płyty i tak się szczęśliwie złożyło, no to znowu widzę w tym działanie Ducha Świętego. Kiedy ja nie wiedziałem, siedziałem głowiąc się, skąd wziąć forsę po prostu. Skąd wziąć forsę na nagranie płyty z Eddiem Hendersonem, który jest artystą drogim, bo jest najlepszym. Zadzwonił do mnie pełnomocnik pana prezydenta Rafała Dutkiewicza, że jest taka seria wydawnicza, 1000 lat muzyki we Wrocławiu, że teraz jest czas na nagranie drugiej płyty w tej serii. Warunki mają być takie, że mają to być najlepsi muzycy na świecie. Jeden z muzyków, lider tej płyty, ma być związany z Wrocławiem i ma być to projekt autorski. Aha, bo ta płyta ma być nagrana w Nowym Jorku. No i zadzwoniłem do Eddiego Hendersona i zaczęliśmy rozmawiać, kto ma tam zagrać. Eddie powiedział, słuchaj, na perkusji mamy do wyboru Billy Hart albo Victor Lewis. Pozostawała kwestia fortepianu. Eddie powiedział spokojnie, wiesz co, ja bym ci radził, żeby to był John Hayes. Wymienił nazwisko największego, wtedy jeszcze żyjącego pianisty jazzowego, który grał ze wszystkimi, w tym parę lat z Johnem Coltrane'em. Mówię, no Eddie, ale ile to będzie kosztować? Rany boskie, przecież to są największe nazwiska panteonu jazzu. Eddie powiedział, nie przejmuj się, zostaw to mnie. No i tak doszło do tego, że zapakowałem saksofon, walizkę, Biblię, różaniec, wsiadłem w samolot i poleciałem do Ameryki. To była najlepsza okazja dla mnie, aby tę pieśń Amen, która była takim chyba pierwszym hymnem, który powstał gdzieś we mnie na cześć i chwałę Bożą, żeby ten utwór znalazł się na płycie Reference. Tym bardziej, że utwór Amen najbardziej dobitnie może przybić kropkę pod wykrzyknikiem, że ta muzyka nie jest oderwana od Stwórcy. kopucie referens przestałem się bać. Wreszcie odpowiedziałem na wezwanie Jana Pawła II: nie lękajcie się. Ja się przestałem lękać. Co ludzie powiedzą, co ktoś pomyśli. Zacząłem świadomie ewangelizować muzykę. Utwory zaczęły powstawać po długiej modlitwie, po lekturze Biblii, po medytacji. Utwory te nazywają się na przykład Praise the Lord albo Sanctus, Sanctus, Sanctus. I skoro razem z moim zespołem wykonuję utwór tak nazwany, wyjaśniam słuchaczom, dlaczego on się tak nazywa i co autor chce przez to powiedzieć. Doszło do tego, że opracowałem standard, który napisali państwo Greenelsh bardzo dawno temu, baptyści. W oryginale on się nazywa Let There Be Glory. Na warsztatach jazzowych w Puławach parę lat temu podszedłem do mikrofonu i zacząłem śpiewać: niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Sala się wyciszyła. Ludzie zareagowali lepiej niż kiedykolwiek, kiedy grałem na saksofonie. Nie wiem, czy dlatego, że baron zwariował i śpiewa, czy dlatego, że śpiewał na chwałę Bożą. Od tego momentu, w czasie moich koncertów, kiedy gramy Let There Be Glory, po solówce kontrabasu, śpiewam. Zawsze mówię, że jeżeli ktoś chce, może wstać, wznieść ręce na chwałę Bożą i śpiewać razem ze mną. No jeszcze nie zdarzyło się, żeby publiczność nie wstała. Pieśń Salve Regina, czyli Witaj Królowo, jest to pieśń żałobna, żeby nie powiedzieć pogrzebowa. Ja zacząłem się interesować tą pieśnią, ponieważ melodyka jej jest fascynująca. Nagle powstał pomysł, żeby nagrać płytę Salve Regina.
Ale gdzie powstał pomysł?
W mojej głowie. Ja mam przyjaciela w Los Angeles, w Pasadenie. Nazywa się Darek Oleszkiewicz, jest jednym z lepszych basistów jazzowych na świecie. No i niewątpliwie największym basem, który pochodzi z tej ziemi. Darek zna wszystkich na zachodnim wybrzeżu. Nie mogłem tego nie zrobić. Zacząłem o tym rozmawiać z Darkiem Oleszkiewiczem, który mówi: baron, przyjedź do mnie w marcu, zrobimy trasę i coś nagramy. Masz jakąś muzykę? Mówię: mam. I w tym momencie uświadomiłem sobie, że ta muzyka, którą tam nagram, to jest właśnie Salve Regina. I Darek mówi: no to dobrze, no to na memna zagrama więc Smithy Smith, a na trąbce zagra Wada Dolio Smith. Mówię: no jak zagra? No ja do nich zadzwonię, a to załatwię. No i jak powiedział, tak się stało. Przyjechałem do niego w marcu tego roku. Bałem się reakcji muzułmanina trębacza i baptysty perkusisty na płytę, która ma być hołdem dla Matki Bożej. Więc skwapliwie umieściłem tłumaczenia angielskie w nagłówku każdej karteczki z nutami, którą mi wręczałem, żeby nie było wątpliwości. Wątpliwości nie było żadnych. Zapytałem Marwina, perkusisty, który jest baptystą, czy nie ma nic przeciwko temu, że my tutaj gramy dla Matki Bożej. On powiedział: ale zaraz, o co ci chodzi? Przecież Jezus miał matkę. Coś, czy raczej ktoś był między nami. Pamiętam, że w przerwie reżyser nagrania, który nazywa się Nolan Shahid, trębacz, który grał z Ellingtonem, z Basie, z Dianą Ross, jest, jak się okazało, bardzo głęboko wierzącym muzułmaninem. Powiedział do mnie nagle: wiesz co, Piotr, to dobrze, że ty jesteś pobożny, bo jak ktoś jest pobożny, to życie się lepiej układa, muzyka jest piękna i rodzina szczęśliwa.
O swej muzyce i nawróceniu opowiadał i na saksofonach grał Piotr Baron. Wysłuchał go i opowieść muzycznie zilustrował Piotr Kowalczuk. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.